Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witają się z Państwem Elżbieta.
Leszek.
Witamy także Pana Wiesława, który realizuje nasz program. I witamy, naszym gościem jest dzisiaj ksiądz ojciec Aleksander Jaceniak, jezuita, doktor teologii duchowości, wykładowca duchowości ojców jezuitów. Wykładowca duchowości na papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanu, ojciec duchowny wspólnoty jezuitów przy Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, dyrektor biura misyjnego prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów, kustosz Muzeum Narodowego Sanktuarium imienia Andrzeja Boboli w Warszawie. I to dużo, żeby ojca jakoś przybliżyć naszym słuchaczom. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Temat dzisiejszego naszego spotkania: rachunek sumienia małżonków.
No tak, drodzy Państwo, w tej chwili kolejki przed konfesjonałami. Wielki Post już się kończy, rekolekcje pełną parą. W wielu parafiach już się skończyły, w innych jeszcze się odbywają. No więc przed spowiedzią należy dokonać rachunku sumienia. Są z tym kłopoty, tak jak w ogóle z sakramentem spowiedzi. Są kłopoty, mamy te problemy. I dlatego zaprosiliśmy ojca, który prowadził akurat rekolekcje ignacjańskie, na których swojego czasu byliśmy w Kaliszu, który duchowością się zajmuje, doktorat z tej duchowości zrobił, właśnie jeżeli chodzi o rachunek sumienia. Jest wiele różnych kwestii, właściwie no cóż, nie zabiłem, nie ukradłem, więc czego Panie Boże ode mnie chcesz? Tymczasem no, nasze sumienie nie może być z takimi okami wielkimi, tylko powinno nas prowadzić ku Bogu. To wszystko, co przeszkadza nas na tej drodze do Boga, powinno nam wyrzucić, żebyśmy mogli tą drogą iść bezpiecznie w górę, a nie gdzieś tam zbaczać. Rachunek sumienia małżonków. Ojciec dr Aleksander Jaceniak. Prosimy bardzo.
Szanowni Państwo, to co chciałbym powiedzieć, przynajmniej na wstępie tej audycji, będzie po części pomocą do tego, żeby pełniej przeżyć, załóżmy, spowiedź wielkopostną, o której tu Pan przed chwilą wspomniał, ale także, żeby pełniej, optymalniej otworzyć się na pewną formą modlitwy, mniej więcej regularnej, którą może być właśnie rachunek sumienia. Jest troszeczkę czymś innym rachunek sumienia robiony przed spowiedzią i troszeczkę czymś innym rachunek sumienia jako mniej więcej stała praktyka modlitewna. Zacznijmy od tej właśnie praktyki modlitewnej. Zwykle systematyczny rachunek sumienia jest pierwszą praktyką, która znika z życia modlitwy człowieka wierzącego. Często nie określa się jasno przyczyn porzucenia praktyki systematycznej analizy dnia wobec Boga. Często myśli się, że rachunek sumienia nie posiada praktycznej wartości w codziennym życiu przeciążonym i tak bardzo różnymi zajęciami. Często też nie widząc natychmiastowych efektów tej formy modlitwy, ulega się łatwo zniechęceniu. Jak podkreśla jeden z moich współbraci zakonnych, ojciec Aschenbrenner, dziś bardzo wielu ludzi uważa, że tylko życie spontaniczne ma swój sens. Uważają, że bez spontaniczności nie ma życia. Myślą, że ograniczając tę spontaniczność, zubażamy życie, nie pozwalamy na jego rozwój. Patrząc w ten sposób, przyjmuje się łatwo, że rachunek sumienia odziera życie z jego uroków, prowadząc do wymazania zeń wszelkiej spontaniczności. Ale jak się okazuje, nie jest to problem nowy. Dlaczego? Już Sokrates przed wiekami zaznaczył, że życie pozbawione refleksji nad samym sobą nie zasługuje na to, aby je przeżyć. Ktoś, kto nie reflektuje nad własnym życiem, nie zasługuje na to, aby żyć. No dobrze, ale czy rzeczywiście rachunek sumienia jakoś koliduje ze spontanicznością, która jest i ma być w naszym życiu? Otóż wydaje mi się, że istnieją dwa rodzaje spontaniczności, które pochodzą z różnych źródeł. Istnieje spontaniczność dobra, skierowana ku Bogu i ludziom, płynąca z autentycznego przeżywania chrześcijaństwa, w którym słucha się uważnie słów Pana i w sposób dojrzały wciela się je w życie, oraz spontaniczność niezdrowa, oparta na instynktach pochodzących z niedojrzałości człowieka, czy też z działania ducha złego. Istnieje spontaniczność rozbijająca, utrudniająca słuchanie i odpowiadanie na wezwanie Pana. Każdy człowiek doświadcza w sobie tak jednej, jak i tej drugiej spontaniczności. Tej, która pochodzi od Ducha Bożego i tej, której inspiratorem Duch Boży nie jest. I w związku z tym refleksja także nad własną spontanicznością jest i może być czymś, co jest dla nas tylko i wyłącznie pożyteczne. I tu oczywiście możemy się spierać, czy tę praktykę modlitewną, refleksyjną, określić mianem rachunku sumienia, czy bardziej jest to rachunek świadomości, czy jest to, nazwijmy to, kwadrans szczerości przed Bogiem, czy też modlenie się życiem, czy rewizja dnia, ale rewizja życia, ale będzie chodziło zawsze o wprowadzenie jakiejś refleksyjności we własne życie. Refleksyjności modlitewnej czynionej przed Bogiem. Jak możemy praktykować rachunek sumienia także w wypadku małżonków? Sądzę, że aktualny będzie ten schemat, który przekazuje nam święty Ignacy Loyola, twórca klasycznego schematu rachunku sumienia. Jest to schemat składający się z 5 etapów, jak jest 5 palców jednej ręki. Każdy z tych etapów posiada swoją nazwę, ale każdy z nich możemy określić także jednym prostym słówkiem. Etap pierwszy to po prostu stanięcie przed Panem i otwarcie się na Bożą obecność. Ten pierwszy etap można określić prostym słówkiem tak. Jest to tak, w którym wyraża się podwójną zgodę. Tak, Panie, Ty jesteś Bogiem nieskończonym, niezmierzonym, wiecznym. Tak, Panie, Ty jesteś Panem całego wszechświata. Tak, Panie, Ty jesteś Stwórcą wszystkiego. Tak, Panie, Ty jesteś Panem historii mojego życia. Tak, Panie, w Tobie dzieje się wszystko. To byłby ten pierwszy wymiar tak. I drugi wymiar tak. Tak, Panie, ja pragnę stanąć przed Tobą. Ja pragnę przeżyć przed Tobą jakiś czas, choćby ten przysłowiowy kwadrans. Pragnę przeżyć ten czas w całkowitej otwartości na Ciebie, w poszukiwaniu maksymalnej prawdy o mnie, przed Tobą. To byłby ten pierwszy etap. Etap drugi rachunku sumienia to świadome dziękczynienie. Święty Ignacy proponuje dziękczynienie za otrzymane dobrodziejstwa. Jest to niejako echo zachęty świętego Pawła, który w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5 mówi: w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem nas. Chrześcijanin, wzrastając w wierze, dostrzega coraz wyraźniej, jak bardzo jest obdarowywany, jak wszystko, co go otacza, jest odbiciem blasku i chwały Najwyższego. I jednocześnie chrześcijanin, wzrastając w swoim powołaniu do chrześcijaństwa, coraz bardziej dostrzega swoje własne ubóstwo. Prawdziwy chrześcijanin nie powie, to jest mój dom, bo ja sobie ten dom wybudowałem, bo dostrzeże, że ostatecznie materie pierwsze do budowy tego domu zostały wzięte od Matki Ziemi, której to Matce Ziemi nikt za to nie płacił. I w związku z tym chrześcijanin dojrzały to chrześcijanin, który jest w stanie dziękować za dary wielkie i małe. Wielkie choćby takie jak życie, jak dar drugiej osoby, współmałżonka, rodziny, dzieci. Poprzez dary tak drobne jak spadający liść z drzewa, kwitnący kwiatek, piękno akurat pogody w danym dniu i tak dalej, i tak dalej. Ten drugi etap rachunku sumienia można określić prostym słówkiem dziękuję. Dziękuję Bogu za wielość darów, którymi On mnie obdarowuje. Tych darów wielkich i małych. Trzeci etap rachunku sumienia to już konkretny przegląd naszych czynów. Święty Ignacy Loyola zaleca uświadomienie sobie i przypomnienie jakiegoś minionego czasu. On oczywiście zachęcał do codziennego rachunku sumienia. Wiem, że nie zawsze może być to możliwe, zwłaszcza w wypadku bardzo zapracowanych małżonków czy rodziców, ale nawet jeżeli jest to rewizja mijającego tygodnia czy miesiąca, czy podsumowanie roku, można też postarać się przejrzeć ten miniony czas. Proponuję w wypadku, gdyby był to rachunek sumienia robiony codziennie, by nawet przechodzić godzina po godzinie przez swoje myśli, uczucia, słowa i czyny. Celem podstawowym tego centralnego punktu etapu rachunku sumienia jest spojrzenie w świetle wiary na to, co miało miejsce od ostatniego rachunku sumienia. Ciągle mówimy tutaj o rachunku sumienia jako pewnej praktyce modlitewnej. I dlatego zasadnicze pytania tego punktu mogą brzmieć, co się w nas wydarzyło, jakie uczucia pojawiły się w nas, jaką pracę wykonał w nas Bóg, czego Bóg od nas oczekiwał, poprzez jakie znaki starał się On do nas dotrzeć, jakich znaków może od razu nie rozpoznaliśmy jako znaków, które były jakimiś sygnałami czegoś Bożego dla nas i w nas. Dość często niestety ten centralny etap rachunku sumienia jest punktem, w którym bardzo pośpiesznie idzie się w kierunku osądzania. Zrobiłem to i to było złe, zrobiłem to i to było dobre, pomyślałem to i to było złe, pomyślałem tamto i tamta myśl była dobra. Taka ocena moralna nieraz zamyka już refleksję na daną kwestię, a tymczasem powinno nastąpić coś więcej, coś dalej, coś głębiej. A więc, jeżeli we mnie się to pojawiło, to dlaczego? Jakie podstawowe problemy, procesy, napięcia dzieją się we mnie i na skutek tego pojawiają się we mnie takie czy inne czyny, myśli, refleksje, uczucia. Do uczuć może jeszcze powrócimy. Ten trzeci etap rachunku sumienia można określić prostym słówkiem jestem. Staję przed Bogiem takim, jakim jestem. Czwarty etap rachunku sumienia to skrucha i żal za grzechy. Jeżeli dobrze analizuję to, co w moim życiu zaistniało, choćby od ostatniego rachunku sumienia, wówczas uświadamiam sobie, że jest także za co przepraszać Boga. I ten czwarty etap rachunku sumienia można określić prostym słówkiem przepraszam. Przepraszam Boga za to wszystko, co było złe w moim życiu, a jednocześnie, że jest to rachunek sumienia małżonków czy małżonka, ten etap może być miejscem, w którym jednoznacznie uświadamiam sobie, czy nawet spisuję, za co mam przeprosić członków mojej rodziny, mojego współmałżonka, czy moje własne dzieci. I piąty etap rachunku sumienia to postanowienia pełne nadziei albo odnowione spojrzenie w przyszłość. Ten ostatni punkt codziennego czy systematycznego rachunku sumienia też wynika w sposób bardzo naturalny z poprzednich. Spoglądając ze skruchą na wydarzenia minionego czasu, pragniemy poznać, ku czemu mamy zwrócić swoje serce w dniu następnym, czy w następnym tygodniu, miesiącu. Patrzymy ku przyszłości, która jest nam dana i jednocześnie zadana. I na tę przyszłość pragniemy spojrzeć odnowionym sercem, pełnym nadziei i ufności. Źródłem tej nadziei nie są nasze pragnienia, nasze możliwości, nasze własne siły, lecz głęboka wiara w działanie w nas Bożego Ducha, tego Ducha, który jest Duchem miłości i Duchem pokoju. Źródłem tej nadziei jest ufność w moc Chrystusa, w to, że mamy udział w zwycięstwie Chrystusa i że w związku z tym my sami, choć słabi, możemy nieraz w naszym życiu zwyciężać. Ten piąty etap rachunku sumienia można określić prostym słówkiem proszę. Proszę o to, aby Bóg wszedł w mój nowy dzień, w mój nowy czas. Proszę Go o to, aby był moją siłą, tarczą, opoką, aby był dla mnie istotnym, najistotniejszym punktem odniesienia. I tak jak proste są te słówka, tak, dziękuję, jestem, przepraszam, proszę. Tak prosta rzeczywistość kryje się za tą dość niby trudną rzeczywistością, jaką jest rachunek sumienia. Tak przeżywany rachunek sumienia, jako systematyczna praktyka modlitewna, oczywiście ułatwia już zebranie myśli, treści przed sakramentalną spowiedzią, choćby tą, którą przeżywamy z większym może namaszczeniem w Wielkim Poście niż w innych okresach roku liturgicznego. Jako małżonkowie, jakie możemy postawić sobie pytania, kwestie, robiąc nasz rachunek sumienia, zarówno ten będący, mam nadzieję, mniej więcej stałą praktyką modlitewną, jak i ten, który robimy przed przystąpieniem jako proces przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania. Możemy sobie tutaj postawić kilka kategorii problemów, kilka zakresów spraw, nad którymi możemy reflektować. Pierwszy z nich może dotyczyć świętości sakramentu małżeństwa. W dzisiejszym świecie niestety chyba troszeczkę zanika świadomość świętości sakramentu małżeństwa. I dlatego możemy się pytać, czy fakt, że małżeństwo jest sakramentem świętym, zajmuje dla mnie naczelne miejsce. Czy odwołuję się do tej sfery pojęciowej, myślowej, żeby uświadamiać sobie, że chodzi tutaj o jakieś sakrum. Dalej możemy pytać się, czy pamiętamy, że nasze małżeństwo jest wciąż trwającym świętym sakramentem, że to nie jest rzeczywistość tylko horyzontalna, ludzka, ale rzeczywistość także wertykalna, odnosząca się do Boga. Możemy dalej stawiać sobie pytania, które odwołują się do miłości, tej miłości ofiarnej, na wzór Chrystusa i w Chrystusie. Święty Paweł, apostoł, patron obecnego roku jubileuszowego, pisząc o małżeństwie, stwierdza: tajemnica to wielka, a ja mówię o niej w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W uroczystym błogosławieństwie ślubnym kapłan modli się nad nowożeńcami: Boże, Ty uczyniłeś związek małżeński tak wielką świętą tajemnicą, że wspólnota zaślubionych jest symbolem związku Chrystusa z Kościołem. I w związku z tym możemy się pytać, czy świadomie chcę na każdy dzień żyć dla współmałżonka i być zawsze przy nim, duchowo i w miarę możliwości także fizycznie. Czy umiem ponosić ofiary dla współmałżonka z miłości ku niemu i raczej znieść cierpienie niż sprawiać przykrość współmałżonkowi czy członkom najbliższej rodziny. Możemy też pytać, czy staramy się podtrzymywać świeżość naszej miłości małżeńskiej i jak? Czy też ona już wyblakła, spowszedniała, została przyprószona przez szereg innych spraw? Możemy w związku z tym pytać się, czy mówię często współmałżonkowi, że go miłuję i staram się miłować go coraz bardziej. Czy też zadowalam się stwierdzeniem, no przecież już ci kiedyś to powiedziałem. Czy staramy się w szczerości, w prostocie podobać się sobie nawzajem? Czy na to zwracamy uwagę? Kolejna pula pytań może dotyczyć jakości naszej jedności. Tego, czy rzeczywiście mamy świadomość tego, że ma to być jedność głęboka i nierozerwalna. Chrystus Pan mówi o związku małżeńskim, co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. W trakcie zawierania sakramentu małżeństwa małżonkowie wypowiadają sobie wobec siebie to słynne ślubowanie: biorę ciebie za żonę, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. W związku z tym możemy pytać się samych siebie, jak przejawia się nasza jedność wynikająca z sakramentu małżeństwa. W czym ta jedność się uwidacznia? Dalej. Czy modlimy się o trwałość naszego związku małżeńskiego i coraz głębszą jedność naszych serc? Jak staramy się umacniać naszą jedność małżeńską? A może czymś ją osłabiłem albo osłabiam? Czy na przykład jakieś myśli lub nawet czyny rozbijające jedność naszego związku nie mają dostępu do mojego serca? Czy pamiętam o ważnej zasadzie, że w sprawach miłości i w relacjach międzyosobowych nierzadko małe rzeczy mogą z biegiem czasu wpłynąć na rzeczy ważne, a także na nieodwracalne decyzje? Czy w związku z tym nie lekceważyłem rzeczy pozornie drobnych, które mogą naszą jedność małżeńską umocnić, albo też odwrotnie, mogą coraz bardziej ją osłabiać? Czy poprzez podejrzliwość lub zazdrość nie wprowadzałem w nasze współżycie nieufności albo obojętności, które osłabiają jedność, a nawet mogą ją zniszczyć? Czy potrafię skupić się na tym, co nas łączy, a nie zatrzymywać się na sprawach, które mogą nas dzielić albo czasowo przynajmniej poróżnić? Kolejna pula pytań może dotyczyć naszego bycia razem w drodze do Boga. I to możemy się pytać, czy pamiętamy, że jako małżonkowie razem idziemy do Boga? To jest podążanie do świętości we dwoje. Jak najbardziej możliwe, Kościół wyniósł na ołtarze nie tylko pojedynczych świętych, ale wyniósł na ołtarze co najmniej kilkadziesiąt par świętych, tych, którzy do świętości podążali we dwoje. Czy naszą wspólną drogę do Boga wiążemy jak najściślej z pełnym uczestnictwem w miarę możliwości wspólnym we mszy świętej? Może być oczywiście tak, że dzieci są maluteńkie, a więc jedno z rodziców czuwa nad dziećmi, drugie idzie w niedzielę do kościoła, a potem się wymieniają, ale gdy jest to możliwe, to jednak pięknym świadectwem jest wspólne uczestniczenie we mszy świętej. Czy poczuwam się do współodpowiedzialności za zbawienie i uświęcenie mojego współmałżonka. To jest też motyw, do którego może potem jeszcze powrócimy, dlatego że ten motyw bardzo często nie jest brany pod uwagę, gdy są rozważane kwestie rozstania się małżonków, nierzadko po latach. Czy modlimy się za siebie wzajemnie? Czy w poczuciu świętej więzi w Bogu i w Chrystusie chętnie modlimy się wspólnie, jako małżonkowie i jako członkowie jednej rodziny? Czy w chwilach kryzysów, zwątpień i załamań współmałżonka umiem spieszyć mu z pomocą i skutecznie troszczyć się o to, by on, ona nie oddalił, nie oddaliła się od Boga i od Kościoła w trudnym dla siebie czasie? A w życiu ludzkim to jest tak, że każdy człowiek przechodzi przez jakiś kryzys i dobrze jest, jeżeli ktoś mu w tym towarzyszy. Dobrze jest, gdy osobą w tym towarzyszącą jest właśnie współmałżonek. Czy w razie religijnej obojętności współmałżonka umiem swoim życiem, zgodnym z Ewangelią, pomagać mu w przybliżeniu się do Boga, do Chrystusa, czy przynajmniej w skróceniu dystansu do Niego? Kolejny zestaw pytań, który może pojawić się w typowym już dla małżonków rachunku sumienia, to mogą być pytania o miłość, która jest i ma być i mocna, i delikatna. I tutaj możemy pytać się, czy umiemy zrozumieć się nawzajem, czy umiemy dostosowywać się do siebie i wychodzić sobie naprzeciw. Czy potrafię sprawić radość współmałżonkowi? I co czynię, co robię konkretnie, żeby współmałżonkowi tę radość sprawić? Czy pamiętam na przykład o rocznicach lub dniach ważnych, znaczących dla współmałżonka, imieniny, urodziny, pewne inne, istotne dla drugiej osoby dni? Dalej, czy staram się poznać upodobania współmałżonka i wychodzić im naprzeciw, by sprawić mu przyjemność, o ile to tylko jest po prostu w mojej mocy, o ile to dla mnie jest możliwe. Dalej, czy umiem uszanować sumienie współmałżonka i nie wymuszać niczego, co raniłoby jego przekonania? Czy nie zniechęcam się i nie zrażam brakami, wadami czy niedoskonałościami współmałżonka? Czy mocą miłości małżeńskiej umiem znieść nawet duże przykrości i osobiste niepowodzenia we wzajemnym porozumieniu się i wspólnym życiu? Czy unikam słów uszczypliwych, raniących, zwłaszcza w czasie sprzeczki? Czy nie przypominam i nie robię aluzji do tego, co sprawia szczególną przykrość współmałżonkowi, tak żeby mu wbić szpilę taką, żeby poszło maksymalnie w pięty? Rachunek sumienia może i powinien dotyczyć w wypadku małżonków także miłości wiernej. Błogosławiąc obrączki ślubne, kapłan modli się: Boże, pobłogosław i uświęć Twoich poddanych, którzy się miłują, a te obrączki oznaczające wierność niech pobudzają ich do wzajemnej miłości. Przypominając sobie ten moment ślubu, możemy pytać się samych siebie, czy dochowuję wierności małżeńskiej fizycznie i duchowo? Czy umiem strzec nienaruszonej wierności serca, myśli, dążeń i pragnień? Czy obrączka ślubna przypomina mi dozgonną miłość małżeńską i wzajemną wierność? I jak przyczyniam się do ochrony całkowitej wierności także innych małżeństw? Jak innym małżeństwom pomagam w tym, żeby były sobie nawzajem wierne? Nasza refleksja w ramach rachunku sumienia może dotyczyć także miłości kwitnącej życiem. I tu możemy pytać się, czy nasza postawa życiowa jako małżonków skierowana jest na dawanie, czy raczej na branie, używanie, doznawanie. Czy z miłością przyjmujemy dzieci, jakimi nas Bóg obdarza? Czy modlimy się już teraz za nasze przyszłe dzieci? Czy planowanie rodziny jesteśmy w stanie opierać na założeniach zgodnych z etyką, którą proponuje nam Kościół? Pytań, które możemy sobie postawić na rachunku sumienia, jest oczywiście i może być dużo, dużo więcej. Mogą to być także pytania, które dotyczą uczuć pojawiających się w naszej więzi. Takich choćby uczuć jak uczucia lęku, czy niezadowolenia z siebie, jak uczucia nieżyczliwości, niechęci, wrogości, jak uczucia gniewu, zazdrości, zawiści, niechęci, złości, zwątpienia, urazy czy też chłodu. Możemy też pytać się o rzeczywistość i jakość dialogu, który prowadzimy w naszej małżeńskiej więzi. I tu mogą pojawiać się pytania dotyczące naszej otwartości i wrażliwości, umiejętności słuchania, umiejętności rozumienia bliźniego, czy też umiejętności dzielenia się w miejsce dyskutowania oraz umiejętności przebaczania. Żeby nie przedłużać, to teraz bym zakończył, natomiast do tych innych pytań będziemy mogli powrócić już w ramach naszych wspólnych rozmów.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj jest ojciec Aleksander Jacyniak, doktor teologii duchowości.
Zapraszamy, drodzy słuchacze, do włączenia się telefonicznie. Dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 kierunkowy 056 i dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 00 48 56.
Te słowa kocham. rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać. Kochać to znaczy powstawać.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest ojciec Aleksander Jacyniak, doktor teologii duchowości, a mówimy o rachunku sumienia małżonków. Rachunku sumienia jako praktyce modlitewnej, może i codziennej, daj Boże, i jako przygotowanie do spowiedzi świętej.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi niewidoma, która już 20 lat nie widzi światu.
A pani imię?
Jestem wdową 24 lata, męża nie mam i jestem bardzo chorym człowiekiem. I pierwszy raz się dodzwoniłam.
No cieszymy
na
się.
To jestem z radiem noc i dzień.
A pani imię możemy poznać?
Józefa.
Dziękuję. Słucham.
Proszę ojca, rachunek sumienia to ja co dzień robię przed spaniem. Co dzień, bo zawsze nie wiem, czy... Chociaż proszę Boga o śmierć, bo mnie bardzo jest ciężko. Że tutaj wszystko, no nie wiadomo, wszystkie choroby się zwaliły. Ale i Boga przepraszam, bo nieraz pomyślę, ach, żeby już bym się nie obudziło, może byłoby i lepiej. Ale z jednej strony pomyślę, Boże, Tyś tyle wycierpiałeś, tyle dla nas zrobiłeś. I zawsze sobie... Przepraszam Boga zawsze, chociaż człowiek, jak to mówię, jesteśmy ludźmi, grzech, ale tak starałam się, choć małżeństwo, 38 lat małżeństwo było, urodziłam 7 dzieci, 6 wychowałam. Jakoś Bogu dzięki, no na razie po więzieniach nie chodziłam, na razie dziećmi się cieszę, bo mam bardzo dobre dzieci, wnuków mam 15. A 8 prawnuków, taka jestem bogata bardzo w to wszystko. I zawsze dziękuję Bogu za dzieci, za wnuki. Jak mogę tak. No ale rachunek sumienia, jak teraz posłuchałam, no mój Boże, człowiek zawsze na każdym kroku, chociaż mnie ciężko bardzo zrobić, najgorzej to ubrać i śniadanie zrobić sobie, bo do pracy pójdą wszyscy, no córka jak może pomaga. Ale prawie sama mieszkam, no wnuki, ale każdy do pracy, to rozumiem, to wszystko. No ale trudno, tak ciężko żyć na świecie, ale trzeba żyć, póki Bóg daje. I ten rachunek sumienia, nie zdradziłam męża, ani za życia, ani po śmierci, to już za to Pan Bóg chyba mnie karać nie będzie. A zresztą to nieraz w takich myślach, bo bardzo... Bardzo jestem religijny, bardzo do kościoła już teraz od kiedy nie chodzę, bo nie mogę. Ale co niedzielę przychodzi szafarz i co piątek pierwszym jest ksiądz przy mnie. To jestem z tego zadowolona, że tego doczekałam, że tego mogę jeszcze... I proszę ojca, no co zrobić? Tylko tak proszę, trudno mnie było się dodzwonić. Bardzo słucham, bo jestem z radiem od początku, prawie dzień i noc, bo cóż mam robić innego? No, bardzo dużo książek, bo z Warszawy kasetowo przysyłają i takie dobierają jeszcze. Pani taka fajna, że do mnie dzwoni, to no już dobiera takie książki, żeby mogła naprawdę, już chyba nie ma książek, żeby nie przeczytała, ale tu fragmenty takie piękne wsłucham. Ale żeby to tylko troszeczkę, ale żeby bardzo dużo, żeby trochę na kasety mogli nagrać. Bo cóż my niewidomy możemy zrobić? To my, jak ja już... A bardzo lubię słuchać takie.
Cieszymy się, pani Józefo. Cieszymy się, że pani się dodzwoniła i że pani jest naszą słuchaczką. Gratulujemy tej liczby dzieci, wnuków. Dziękujemy za pani świadectwo.
Tak, rzeczywiście, pani Józefo, pani świadectwo jest niezwykle wzruszające. Sądzę, że mogłaby pani i powinna pani zaprzyjaźnić się w sposób szczególny ze świętym Józefem, Pani jako Józefa, nie tylko dlatego, że Józef jest patronem dobrej śmierci, ale może także i dlatego, bo być może on wytłumaczy Pani w ten sposób, no cóż, ja miałem tylko jedynego syna i nie do końca był on mój i w związku z tym mogłem wcześniej odejść z tego świata. Natomiast Pani, mający tak wiele dzieci, 6 dzieci, 15 wnuków i 8 prawnuków, no musi jeszcze troszeczkę na tym świecie, zwłaszcza duchowo, poopiekować się tymi członkami swojej rodziny. I może to jest jeden z powodów, dla których Pani jeszcze na tym świecie jest, dlaczego Pan Bóg zaprasza Panią do tego, aby w dalszym ciągu dawała Pani, zwłaszcza wobec najbliższych, tak piękne świadectwo wiary, jakie Pani do tej pory dawała.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Artur z Wrocławia, z parafii świętego Jacka.
Prosimy.
Ja chciałem się trochę podzielić, a trochę popytać ojca. Na co dzień, kiedy mamy trójkę dzieci z żoną w wieku 7, 14 i prawie 17 lat i na co dzień, kiedy się z dziećmi modlę, czy modlimy, staram się dać im inicjatywę właśnie w takich w takiej refleksji nad całym dniem, za co chcę Panu Bogu podziękować, za co chcę przeprosić i widzę, że to doskonale zdaje egzamin, bo ta najmłodsza córeczka nasza, Wiktoria, 7-letnia, już doskonale potrafi sobie poradzić, znaczy jakby prześledzić ten cały dzień. Natomiast już patrząc tutaj na życie dorosłego mężczyzny 40-letniego, jesteśmy 18 lat w małżeństwie, tak jak tutaj było wspominane w audycji, no bardzo szczegółowy małżeński rachunek sumienia, tylko ja widzę pewną różnicę w duchowości w mojej i żony, prawda? My się wydaje, że w tej chwili jest ona na tym samym poziomie, ale inaczej dochodziliśmy. Ja w swojej młodości przeszedłem przez ruch oazowy i teraz sobie też nawet uświadomiłem, że kiedyś taki szczegółowy rachunek sumienia był moim codziennym rytuałem jakby wieczornym. Dzisiaj od tego troszeczkę odszedłem, ale widzę też w momencie, kiedy bardzo szczegółowo i delikatnie patrzę na to, czy żonę nie zraniłem, czy... To ja jakieś takie mam obawy wewnętrzne, że jak ja wychodzę do przodu, jakby wybiegam przed nią, to i tak nie będzie z tego odzewu. No, takie mam wątpliwości, czy ona to dostrzeże w pewnym momencie.
Panie Arturze, proszę Pana, jest tak, że nigdy, czy prawie nigdy nie jest tak, że dwoje ludzi zżytych ze sobą idą krok w krok obok siebie. To znaczy, że mąż i żona idą dosłownie czy idealnie obok siebie. Najczęściej jest tak, że jedna strona jest przynajmniej o te pół kroku do przodu, także pod względem duchowym.
Ja przepraszam, że się wtrącę. Widziałem też niejednokrotnie, doświadczyłem tego, że widziałem, kiedy żona mnie wyprzedzała i była dla mnie wzorem jakby w momencie, wiadomo, właśnie różne okresy są w życiu człowieka, słabości czy zwątpienia i ona była dla mnie też właśnie w tych momentach przykładem i drogowskazem, w którą stronę idziemy. Ale wiem też na pewno, że Pan Bóg nas tak połączył i też w naszej szczerej rozmowie padło takie zdanie z ust mojej żony, że to wspaniale właśnie, że na siebie trafiliśmy, bo moja żona w młodości nie była aż tak blisko może kościoła, myślę, że Pana Boga była, ale no w każdym bądź razie to, co tutaj przed chwileczką usłyszałem, że nigdy nie idzie się równym krokiem w małżeństwie. No, to wszystko polega na tym, że po prostu zaufać chyba w zupełności Panu Bogu.
Tak, więc bardzo się cieszę z tego, że Pan to dostrzega, że czasami był Pan o te pół kroku czy krok do przodu, ale czasami bywało i tak, że to żona była troszeczkę o te pół kroku do przodu przed Panem. Ważne jest, żeby w tym podążaniu małżeńskim nie narzucać takiego tempa, że współmałżonka straci się z pola widzenia. Bo wtedy niby podążam do jakiejś doskonałości, świętości, ale co z tego, gdy druga strona tego nie rozumie? Można tak synchronizować duchowe podążanie, żeby współmałżonek był w zasięgu wzroku, a także tego duchowego, żeby był w stanie pojąć, co we mnie się dzieje i dlaczego taką drogą kroczę. Czasami to może być tak, że po latach, przy pełnej akceptacji między małżonkami, że współmałżonek akceptuje trochę inną duchową drogę swojego współmałżonka, ale dzieje się to w całkowitym porozumieniu. Źle się natomiast dzieje, gdy pewne podążanie do doskonałości, w cudzysłowie w tym wypadku, rozgrywa się w konkurencji wobec współmałżonka, czy też przy całkowitym ignorowaniu współmałżonka. Tutaj trzeba jasno uświadomić sobie, że ślubowało się miłość, wierność współmałżonkowi, nie natomiast określonej drodze duchowego wzrostu. Jednocześnie na tej drodze wierności współmałżonkowi jest możliwe poszukiwanie takich dróg, które by łączyły, a nie dzieliły współmałżonków. Czasami może tutaj chodzić na przykład o przynależność do różnych ruchów, zrzeszeń, stowarzyszeń, wspólnot, gdzie jedna strona w małżeństwie jest w tym po uszy, a druga strona nie jest w stanie tego całkowicie strawić. Jednak na pierwszym miejscu jest tutaj sakrament małżeństwa i wierność małżeńska. Także cieszę się bardzo, że tak wspaniale się dogadujecie i uzupełniacie.
No, tutaj, jeżeli mogę jeszcze zająć czas na antenie.
Prosimy, prosimy bardzo.
Miałem właśnie taką sytuację kilka lat temu, gdzie byłem bardzo bliski właśnie wstąpienia do ruchu do koinonii Jan Chrzciciel we Wrocławiu, ale widziałem, że żona tego w pełni akceptuje i się wyhamowałem. Wydaje mi się wydaje, że dla mnie z jakimś tam uszczerbkiem, że na pewno mógłbym o wiele więcej wzrastać, ale jednak to, co tutaj przed chwilą było powiedziane, sakrament małżeństwa, no jest to sakrament i on był na pierwszym planie, prawda?
Tak, oczywiście.
Także raczej powiedzmy wspólnie wejść do na przykład kościół domowy.
No to tak.
Opierający się na sakramencie małżeństwa.
Chciałem w ubiegłym roku, próbowałem zachęcić żonę do wspólnych wakacji właśnie w kościele domowym, wyjechać, zobaczyć, kiedy są rekolekcje oazowe w Krościenku, czy ewentualnie, no wiadomo, w ruchu Światło Życie. Ale moja żona powiedziała, że ona się będzie tam źle czuła. No i wiem, że ja nie mogę, jakby mi tego brakuje, ale znowu dla niej jest to zbyt mocno takie jakieś zderzające się może z nią.
Proszę pana, na pewno jest rzeczą dobrą uzbroić się w cierpliwość. Macie za sobą trochę lat wspólnego życia, przed sobą być może jeszcze dużo więcej niż za sobą, gdy chodzi o wspólne życie. I tutaj różne, śmiem przypuszczać, pozytywne procesy mogą się dziać, tylko trzeba wydłużyć spojrzenie i stawać się osobą coraz bardziej cierpliwą.
Mhm. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witek z Dolnego Śląska.
Prosimy bardzo.
Ja mam ogromną prośbę. No, ślicznie dziękuję ojcu za ten piękny wykład na temat rachunku sumienia małżonków chrześcijańskich. Ja starałem się gdzieś już od wielu lat, żeby właśnie w jakiś sposób pogłębić możliwość robienia rachunku sumienia. I szukałem różnych rachunków sumienia, kupiłem ich, ale praktycznie nie znalazłem nic takiego, bo na ogół są tylko bardziej ogólne typu, tak jak ojciec mówił na początku, to dobre, to złe, a nie dające do przemyślenia. Po prostu chciałem namówić ojca, jeśli można, czy ojciec nie mógłby wydać po prostu w formie pisemnej takiego rachunku, a tym bardziej prosić jeszcze, czy ewentualnie nie mógłby opracować i wydać dla takiego rachunku sumienia dla po prostu człowieka dorosłego, nie tylko dla małżonków. Myślę, że to wielu ludziom by po prostu naprawdę ułatwiło spojrzenie w siebie, a to jest chyba dla nas chrześcijan najważniejsze. To tak. Tyle z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję.
Proszę Pana, gdy chodzi o te treści, które przekazywałem, ja też nie jestem twórcą wszystkiego, co tutaj powiedziałem. Wspomniałem już o tym, że odwoływałem się do pewnych przemyśleń ojca Aschenbrennera, które były już kilkakrotnie publikowane. Potem, gdy chodzi o rachunek sumienia dla małżonków, znajduje się on między innymi w jednej publikacji, jest to praca zbiorowa, która ukazała się pod redakcją ojca Mokrzyckiego, jezuity, i ta praca nosi tytuł, przynajmniej w tytule zawiera termin metanoia, nawróćcie się, coś w tym stylu. Ciekawe sugestie, gdy chodzi o rachunek sumienia, przekazują także państwo Irena i Jerzy Grzybowscy, którzy są odpowiedzialni za ruch spotkań małżeńskich. I ich przemyślenia były publikowane w opracowaniu zbiorowym pod tytułem Rachunek sumienia. Ta publikacja ukazała się w wydawnictwie W drodze w Poznaniu w roku 2001 i ta ich część Irenki i Jurka Grzybowskiego była zatytułowana Rachunek sumienia małżonków. Ponieważ jestem w stałej współpracy z Irenką i Jurkiem Grzybowskimi, więc po powrocie z tego programu do Warszawy przedzwonię do nich i zapytam, co oni na to, czy wspólnymi siłami, czy też uważają, że wspólnymi siłami powinniśmy wydać jakiś nowy rachunek sumienia dla małżonków, czy dla ludzi dorosłych. Wydawnictwo Wam, Księży Jezuitów w Krakowie, też na pewno wydało, i to nieraz, takie pomoce w charakterze rachunku sumienia dla dorosłych. Wierzę, że niektóre z tych publikacji są dostępne jeszcze na polskim rynku wydawniczym.
Malutkie książeczki, rachunek sumienia chrześcijańskich małżonków, malutkie, cieniutkie, ale bardzo bogate w treści, funkcjonują, można dostać. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Teresa ze Śląska. Chciałam zapytać, jak w sytuacji, kiedy jest konflikt małżeński, kiedy jest mąż na przykład alkoholikiem i żona chce wzrastać duchowo, i co w tej sytuacji ma zrobić? Czy ma trwać jakby w stagnacji i nie dążyć, nie być we wspólnocie i nie dążyć do jakiegoś rozwoju duchowego? Czy ma jednak mieć na uwadze, no owszem, małżeństwo, sakrament małżeństwa, ale trwać w takim jakby, no nie wiem, jak to Jak to w tej sytuacji, jak można to...
Pani Tereso, pani wspomniała tutaj o jakiejś wspólnocie. O jaką wspólnotę by tu chodziło pani?
Na przykład odnowę w Duchu Świętym na przykład.
I gdy chodzi o bycie w tej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, w czym bycie w tej wspólnocie jakoś koliduje z pani byciem w małżeństwie?
No, to znaczy, to jest taka sytuacja, że na przykład mąż w ogóle zaprzestał uczestniczyć, znaczy praktykować i jest tylko małżeństwo praktycznie w rozkładzie i w tej sytuacji nie wiem, czy to jeśli ja będąc w wspólnocie, skoro mąż w ogóle zaprzestał praktykować i to cóż w tej takiej sytuacji ja mam robić, czy ja mam też jak gdyby zaprzestać i być na uwadze jego mieć, czy po prostu jednak trwać w wspólnocie i w kościele.
A czy mąż podejmuje jakieś starania, żeby uporać się ze swoim problemem alkoholowym?
Nie, on zupełnie nie widzi problemu. Neguje wszystko. Kiedyś słuchał trochę nawet Radio Maria, w tej chwili zaprzestał. Atakuje bardzo w ogóle to, że w ogóle słucham. Ja też ograniczam z tej racji chyba też radio, słuchanie radia. No więc... taka sytuacja trwa już od lat.
Proszę pani, więc wydaje mi się, że dla pani jak najbardziej byłoby wskazane wzrastanie w jakiejś zdrowej wspólnocie chrześcijańskiej, tak żeby pani mogła ładować swoje duchowe, chrześcijańskie, ewangeliczne akumulatory po to, żeby spokojniej, dojrzalej i odpowiedzialnie iść przez życie w tej trudnej sytuacji. Tu oczywiście wiele zależy od tego, jakie są proporcje czasowe, które pani przeznaczałaby na bycie w jakiejś wspólnocie, bo być może szeregu praktycznych wskazówek udzieliłoby pani bycie w jakiejś wspólnocie czy grupie osób współuzależnionych, czy też mających w rodzinie osób uzależnionych.
Tak, ja wiem, byłam
jakiś czas. I ważne jest, żeby to nie stanowiło pewnej formy ucieczki od trudu życia w małżeństwie, tylko taką zdrową odskocznię i jednocześnie czas, w którym pani przebywa w zdrowym pod względem wiary środowisku, czas, w którym pani nabiera sił do tego, aby spokojniej, z pewnym dystansem, ale też i z nową świeżością, nową determinacją podjąć trud życia w małżeństwie. Na pewno przekonywanie w chwili obecnej męża do tego, żeby czy słuchał Radia Maryja, czy szedł do odnowy w Duchu Świętym, to będzie jak powiedzmy woda na młyn jego irytacji, jego złości. Spotkałem takie małżeństwa, gdzie podobny problem istniał i żona w cudzysłowie pogodziła się z faktem, że nie może nic zrobić wobec swojego współmałżonka. Jednocześnie wzrastała w wierze w sposób cichy, pokorny, taki, że nie rzucał się w oczy dla jej męża, nie irytował, ona nie irytowała go swoim sposobem zachowania. Po latach się jednak okazało, w tym wypadku, który mam na myśli, ten człowiek przekraczał 65. bodajże rok życia, kiedy pewne przeorientowanie jego spojrzenia dokonało się, ale dokonało się nie pod wpływem jakichś namów czy wręcz indoktrynacji ze strony małżonki, tylko pod względem ogromnej delikatności, cierpliwości z jej strony, tego, że potrafiła, żyjąc głęboko wiarą, wycofać się, nie irytować go, nie wchodzić w kłótnie, mając ciągle ufność Panu, że i czerpiąc taką siłę do spokoju z swojej głębokiej swojej wiary w Boga. I tak jakoś ten problem w tamtym wypadku, w tamtej sytuacji został uzdrowiony, choć wcale przez to nie chcę powiedzieć, że w pani wypadku też tak to będzie. Gdyby zachowanie pani małżonka było czymś, co narusza już jednoznacznie podstawowe dobra osobowe pani, gdy on się posuwa do rękoczynów, gdy niszczy wasz wspólny dobytek i tak dalej, to coście przez życie zgromadzili, może się pani odwołać do pewnych środków bardziej jednoznacznych. Niestety prawodawstwo polskie póki co nie jest bardzo skore do tego, żeby szybko interweniować w sytuacjach alkoholizmu i najczęściej interwencje są w sytuacjach zupełnie już drastycznych, więc tu musiałaby pani rozeznać, czy jakiego typu jest to zachowanie pani współmałżonka, czy całościowo jego zachowanie jest jeszcze znośne, czy w związku z tym pokorna, cicha postawa z pewnym wycofywaniem się byłaby to środkiem zaradczym, czy też należałoby jednak zdobyć się na także skorzystanie z tego, do czego zaprasza prawodawstwo polskie.
Dziękujemy pani Teresu.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Monika z Oleśnicy z Dolnośląskiego.
Prosimy.
Jestem też wdową 13 lat. Z mężem przeżyłam 40 lat. I chciałam tylko do młodych małżeństw zaapelować, bo nie zawsze w małżeństwie świeci słońce, ale żeby tak zaraz nie lecieli do urzędów cywilnych po rozwody, bo po prostu Pan Bóg nie daje rozwodów. Że jeżeli nawet są trudne chwile, to trzeba je przeczekać. I mam też rachunek sumienia dla dorosłych, opracowany przez księdza Krzysztofa Syrka. Bardzo taki jest rozbudowany. No nie wiem, bo dostałam od siostry zakonny, skąd ona to miała. Dostałam kilka egzemplarzy i porozdawałam. No tylko tyle chciałam powiedzieć. I jeszcze raz apeluję do młodych małżeń, żeby po prostu zawsze byli aż do śmierci razem. Z Panem Bogiem wszystkiego najlepszego dla gości i gospodarzy Radia Maryja. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać pani Moniko za to piękne świadectwo. Ja też osobiście, może nie często, ale czasami spotykam się z sytuacjami eks-małżonków, tych małżonków, którzy się rozeszli i którzy po pewnym czasie mówią sobie nawzajem albo mówią, gdy w mojej obecności, gdy przychodzą we dwójkę na rozmowę ze mną, że no naprawdę zbyt pochopnie rozstaliśmy się. Powinniśmy sobie dać czas nawet jednego roku na to, żeby przemyśleć bez podejmowania takich drastycznych środków, że nie udało się to czy tamto, a więc rozstajemy się. Życie na tym świecie nie jest łatwe i człowiek nierzadko osiąga siebie, przekraczając siebie. Jeżeli człowiek będzie wzrastał w takiej świadomości, że można jeszcze próbować kolejnych środków, że nie powinno się tracić nadziei, to taka rzeczywistość może stać się pewną zachętą do tego, żeby jednak nie iść, jak to się mówi, po najmniejszej linii oporu, bo ona potem i tak okaże się bardzo brzemienna w negatywne skutki.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z południa.
Prosimy.
Ja chciałam powiedzieć o swoim rachunku sumienia. Może nie w małżeństwie, ale dam takie świadectwo. Poznałam człowieka, ponieważ już jestem długo samotną osobą, mieszkam sama w kraju, córka mieszka w Stanach. Poznałam człowieka, który był bardzo nastawiony na branie. na branie, ciągle branie i branie i branie. I dla mnie nic, przez 10 lat. Więc tak zastanowiłam się i pomyślałam, jeśli teraz jest taka sytuacja, to co może być później? Później jeszcze większa śmiałość, prawda? I ograbywanie mnie dosłownie z mojej emerytury, co nastąpiło. Zostałam oszukana, wyłudził wszystkie pieniądze ode mnie. No i ja teraz muszę się sądownie dochodzić o moją krwawicę, którą uzbierałam w czasie mojego, no ja już mam teraz 61 lat. Postanowiłam zerwać tym człowiekiem, miał pretensje, powiedziałam, no trzeba było uważać, jak się wcześniej co się robiło, a nie teraz, prawda? I uważam, że to był dobry rachunek sumienia, chociaż zostałam sama, ale nie będę miała wyrzutów sumienia, bo ja nie chcę odpowiadać za czyjeś grzechy, kto popełnił, kto oszukał jeszcze oprócz mnie wiele innych ludzi, bo i mężczyzn, i kobiet.
A, bo to nie był pani mąż.
No, jeszcze nie. Jeszcze nie, prawda? Myśmy mieszkali, znaczy razem nie mieszkaliśmy, ale w odległości 100 kilometrów i to była taka znajomość na przyszłość, na małżeństwo, prawda?
To jest no. 10
I
lat
uważam,
że
dobrze zrobiłam, proszę?
Mówię, 10 lat takiej znajomości obiecującej niby.
Tak, tak, właśnie. Ja teraz mam sprawę w sądzie, po prokuraturach muszę chodzić. Tam mnie też po prostu odrzuci, prokuratura też jeszcze utrzymała za on chyba słucha radia, bo wiem, że słucha. I niech słyszy. I właśnie specjalnie zadzwoniłam, bo mu powiedziałam kiedyś, że zadzwonię do radia i powiem, żeby cały świat o tobie, draniu skończony, usłyszał. Kim ty jesteś? A to był człowiek, który na burmistrza Żywca się kiedyś startował. Za moje pieniądze też, bo przyjeżdżał o pieniądze na plakaty, prawda?
Pani Krystyno, ale to już nie dotyczy rachunku sumienia. W każdym razie pani teraz rachunek sumienia również sobie robi, że pewne rzeczy widać za daleko jednak zaszły.
Na pewno no, tego typu świadectwo jest jednym no, z takich niemalże drastycznych przykładów tego, jak spotkanie człowiek, drugi człowiek nie jest rzeczą łatwą, jak w tym spotkaniu trzeba wczytywać się w drugiego człowieka niejako na trzech poziomach. Poziom pierwszy to jest poziom komunikacji werbalnej, czyli słownej. Starać się dokładnie odbierać, analizować to, co drugi człowiek przekazuje mi za pomocą słów. Drugi poziom to jest poziom komunikacji pozawerbalnej. Co ten drugi człowiek komunikuje mi poprzez swoje tiki, gesty twarzy, zachowania i na ile ta komunikacja pozawerbalna, pozasłowna współbrzmi z komunikacją słowną. Bo czasami może być tak, że ktoś wypowiada mi piękne słówka, ale ja z jego zachowania czuję, że no jemu chodzi o coś innego. W pani wypadku też bardzo istotny byłby trzeci poziom, wsłuchiwanie się w to, co stoi w tle tego wszystkiego, a więc jaka filozofia życia, jaka hierarchia wartości, jakie podejście do drugiego człowieka. I tutaj, gdy chodzi o ten poziom, no byłoby pięknym życzeniem, gdyby wcześniej udało się wyczuć, jaka filozofia życia kieruje tym człowiekiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Pozdrawiam księdza. Dziękuję. Pozdrawiam państwa i wszystkich, którzy są wokół naszego radia skupieni. Chciałbym się odnieść do takiego, powiedzmy, fragmentu życia, kiedy małżeństwo, bo może być małżeństwo w różnej fazie życiowej, a ja chciałbym się odnieść do tego etapu drogi życiowej, kiedy zostają oboje małżonkowie już tylko ze sobą, a dzieci już sobie uwiły własne gniazda. I w tej fazie następuje, według mojego, powiedzmy, rozeznania intensywniejsze, konfrontowanie się cech osobistych małżonków, a jednocześnie pojawiają się pewne niedostatki zdrowotne, niedomogi związane z wiekiem, które uwrażliwiają, powiedzmy, ludzi nawzajem na siebie. I słowa i gesty, które w tym czasie no po prostu, których my jesteśmy autorem, to muszą być czynione z wielką delikatnością, aby nie pojawiała się płaszczyzna grzechu, bo o wiele lepszą sprawą jest stosować profilaktykę, aniżeli leczyć, bo rachunek sumienia jest jakimś już powiedzmy rodzajem leczenia. I teraz jeżeli jedno powiedzmy z małżonków no powiedzmy stanie się powodem zranienia, to wskazanie, które otrzymałem, nazwijmy to z wysoka, brzmi tak: nie należy rozmawiać ze swoim bólem, ale zgodnie ze sugestią Jana Pawła II, że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, należy właśnie z nim tylko rozmawiać. I generalnie, kiedy w każdej sytuacji, która jest zarzewiem pogarszającej się relacji, należy automatycznie wchodzić na teren, który nazwałbym terenem pokory, co jest szczególnie trudne w przypadku osób naznaczonych emocją. Natomiast wskazanie takie bardzo podstawowe, że milczenie, które nie musi być powiedzmy rodzajem obrażania się, może więcej powiedzieć niż nadmiar słów w tej sytuacji, która się tam powiedzmy akurat konfliktowej, która się no jakby pojawia. To tyle takich moich sugestii akurat z mojego etapu życiowego. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Pawle, ja sądzę, że to jest sytuacja bardzo wielu małżonków, że dzieci odeszły już z domu i małżonkowie pozostają znowu razem jak na początku swojego małżeństwa, tylko sami. Nie wiadomo, czy ta sytuacja będzie trwała dłużej w polskiej scenerii, dlatego że jeżeli kryzys będzie się potęgował, no to powróci chyba idea mieszkań wielopokoleniowych, rodzin wielopokoleniowych, dlatego że większa grupa ludzi będzie w stanie łatwiej sprostać choćby kosztom utrzymania jednego mieszkania, ale to jest tylko taka dygresja. Z małżeństwem, które ma już wiele lat wspólnego życia ze sobą, może być jak ze starym winem, które ma naprawdę o wiele lepszy smak niż młode wino. I może być też tak, że komunikacja jest już tak ułatwiona, bo dwoje ludzi zna się nawzajem tak dobrze, że łatwiej jest się porozumieć, zwłaszcza gdy chodzi o komunikację pozawerbalną. Jedno małżeństwo, które obchodziło 25-lecie swojego ślubu, powiedziało mi kiedyś, że my już nie potrzebujemy rozmawiać ze sobą. Wystarczy, że spojrzymy na siebie i już doskonale wiemy, co przeżywa druga strona. Było to powiedziane w sposób całkowicie pozytywny. Sądzę, że w tym zakresie ta komunikacja pozawerbalna, pozasłowna może okazać się komunikacją tak wartościową.
Drodzy Państwo, chwila muzyki i garść informacji.
Drodzy Państwo, w tym momencie ogłoszeń pragnę podać informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Są to bardzo pożyteczne rekolekcje, uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie, także warto z nich skorzystać od 17 do 19 kwietnia w Jaworznie i w Warszawie. I w Jaworznie zgłoszenia przyjmują Państwo kędziorscy, telefon 032 615 52 91, powtarzam, 032 615 52 91. W Warszawie zgłoszenia przyjmują Państwo stańczykowie, 022 643 96 70, 022 643 96 70. To są, jest informacja o rekolekcjach w terminie od 17 do 19 kwietnia.
Misjonarze Świętej Rodziny zapraszają na rekolekcje dla mężczyzn w Kazimierzu Biskupim koło Konina. Rozważania będą dotyczyć męskiej duchowości, w tym woli i celu życia, walki duchowej, roli Maryi i Eucharystii. Rekolekcje poprowadzi ksiądz profesor Adam Rybicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozpoczęcie 24 kwietnia w piątek o 18, zakończenie w niedzielę 26 kwietnia o 14. Zgłoszenia prosimy kierować na adres Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny, ulica Klasztorna 2, 62530 Kazimierz Biskupi. Klasztorna 2, 62530 Kazimierz Biskupi lub telefonicznie 063 241 11 17. Powtarzam, 063 241 11 17. Więcej na stronie internetowej www.swrodzina.eu. Swrodzina to jest skrót Świętej Rodziny, tylko bez polskich znaków. Pozdrawiamy serdecznie księdza Andrzeja Arabija, który prowadzi tam referat rodzin i jest organizatorem wszelkich właśnie formacji dla małżonków i rodziców. Nasze kolejne audycje za tydzień, 7 kwietnia, usłyszeć głos Chrystusa w liturgii sumieniu. Temat poprowadzi ksiądz dr Rajmund Pączek i już po Wielkanocy, 14 kwietnia, naszym gościem będzie ksiądz profesor dr habilitowany Jan Perszon. Temat Prawda Was Wyzwoli. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Aleksander Jacyniak. Mówimy o rachunku sumienia i ojciec ma również do ogłoszenia parę informacji.
Tutaj zapraszaliście na rekolekcje, spotkania małżeńskie i inne. Ja chciałem zaprosić do Narodowego Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie. Jest to ulica Rakowiecka 61. Święty Andrzej Bobola jest już oficjalnie jednym z głównych patronów Polski i to jest dodatkowy motyw, żeby go nawiedzić. Dokładnie w 350. rocznicę jego męczeńskiej śmierci i jednocześnie w 50-lecie encykliki jemu poświęconej otworzyliśmy muzeum, za które jestem odpowiedzialny. Do tego muzeum też zapraszam. Jest to muzeum młodziutkie, liczące sobie jeszcze poniżej 2 lat istnienia, a więc ciągle zbiera różne eksponaty. Gdyby ktokolwiek cokolwiek posiadał związanego z Andrzejem Bobolą, z rozwojem jego kultu, czy też miejscami, czasami, w których on żył i działał, zapraszam do kontaktu ze mną. Mój numer telefonu komórkowego 0608 33 0037. 0608 33 0037.
Tak, dziękujemy bardzo i odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Witka z Chojnic, z parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela, czyli Bazyliki naszej chojnickiej.
Proszę.
Na początku audycji dzwonił pan z Wrocławia i powiedział ojciec, odpowiadając temu panu, że zazwyczaj tak jest, że jedno z małżonków jest krok do przodu w takim rozwoju duchowym. Ja chciałabym dać świadectwo doświadczenia w naszym życiu małżeńskim, łaski kroczenia jednym krokiem. Całe życie, a jesteśmy 23 lata po ślubie i wychowujemy czworo dzieci, wierzymy, że małżeństwo to droga wzajemnego uświęcania się i bez rachunku sumienia dążenie do doskonałości nie byłoby w ogóle możliwe. To, że Pan Bóg dał nam łaskę wspólnych pragnień i oczekiwań w naszym małżeństwie, zawdzięczamy właściwie w naszej młodości wczesnej księdzu Benedyktowi Przerackiemu z duszpasterstwa akademickiego w Olsztynie, którego gorąco pozdrawiamy, i jego staraniom, by przez liczne konwersatoria w okresie pracy w duszpasterstwie akademickim przygotować nas do życia w rodzinie. I to miało fundamentalne znaczenie, te korzenie, które tam zyskiwaliśmy, no oczywiście oprócz przykładu też w naszych rodzinach. Ten okres właśnie kształtował to podobieństwo dusz i serc. Przez wiele lat też pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę i tam też czerpaliśmy. W efekcie od początku w naszym małżeństwie szukaliśmy jakiejś drogi rozwoju. Po etapie pracy w kręgach domowego kościoła od 1996 roku jesteśmy członkami Wspólnoty Świętej Rodziny w Łomiankach koło Warszawy. I właśnie Święta Rodzina stała się dla nas najpiękniejszym wzorem, a osoba nieżyjącego już świętej pamięci arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego oraz członków wspólnoty przez lata wspierała i wspiera nasz rozwój przez systematyczną pracę, między innymi przez regularną spowiedź, przez Eucharystię, przez adorację Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ciągu roku pracujemy w ogniskach Świętej Rodziny, a podczas wakacji na Wyspie Wolin. I mam pewność, że ta droga, którą idziemy, to konsekwencja wyborów w młodości i pracy nad sobą i to, że możemy siebie ubogacać i wzrastać wspólnie i z podobnym natężeniem. Dlatego zdajemy sobie sprawę, mówię w imieniu również mojego męża, że bardzo ważne jest to, jaki świat pokażemy naszym dzieciom, jakie drogi im pokażemy. Na pewno one będą już dokonywać wyborów, ale staramy się dla nich być przykładem. A na koniec tego mojego świadectwa chcę powiedzieć, że Maryja uczyniła szczególny cud, dlatego że bardzo pragnęłam się dodzwonić do tej audycji i kilka razy w moim życiu dodzwoniłam się do audycji wtedy, kiedy w sposób szczególny pragnęłam, a dzisiaj szczególnie pragnęłam dlatego, że ojciec Aleksander Jacyniak jest moim szkolnym kolegą z liceum w Kętrzynie i z radością i poniekąd dumą słucham go tego wieczora i nie tylko tego wieczora i serdecznie pozdrawiam.
Lidka, więc ja poznałem cię od razu i od razu przypomniało mi się szereg spraw z naszych wspólnie spędzanych 4 lat w kętrzyńskim ogólniaku. Przypomniało się także i to, że kiedyś pożyczyłem od ciebie zeszyt z biologii czy chemii, zapomniałem ci oddać, zabrałem ze sobą do domu, do Świętej Lipki, a ty skorsz po ten zeszyt przyjechałaś, wynajmując jakiś samochód od swoich znajomych.
Ja już tego nie pamiętam.
No, ja pamiętam jeszcze, tak. Więc bardzo się cieszę, że się dodzwoniłaś i wiem także o moich jakichś tam zobowiązaniach dla skromnego mini-muzeum Jana Pawła II, które tworzycie, czy tworzyliście w jednej ze szkół.
W naszej szkole imienia Jana Pawła II.
Tak, tak. I tam obiecałem jakąś książkę z prywatnej biblioteki Jana Pawła, którą przewoziłem z Rzymu do Sanktuarium Świętej Lipce. Miejmy nadzieję, że tam będzie ta prywatna biblioteka papieża pokazywana w formie po prostu zwykłych książek,
tak,
które papież czytał w różnych językach, niektóre są z dedykacją dla niego, więc o tym, Lidka, też pamiętam.
Bardzo się cieszę i myślę, że wyrażam również radość mojej szkoły.
Tak, natomiast gdy chodzi o to takie podążanie idealne, absolutnie obok siebie, więc to rzeczywiście tak też może być, ale nie pod każdym względem, nie? Ja zauważyłem na przykład, że twój małżonek jest chyba ciut bardziej, że tak powiem, milczący od ciebie i ty jesteś takim rzecznikiem prasowym rodziny. Kiedyś, gdy mi go przedstawiałaś w Świętej Lipce, no to musiałaś powiedzieć, no chodź tutaj, pokaż się, przecież nie wstydź się. O, więc nie pod względem każdym małżonkowie są sobie absolutnie równi i sądzę, że dzięki Bogu, dlatego, że świat byłby wtedy, no może przesadnie monotonny, a tak zróżnicowanie cech sprawia, że jednak jakoś się uzupełniamy, choć rzeczywiście możemy w tym uzupełnianiu iść całkowicie obok siebie.
Tak, tylko chodziło mi o tą jedność pragnień, jedność oczekiwań i w tym względzie o to mi chodziło na pewno. Z charakteru to wynikają różnice potem i w efekcie rzeczywiście masz rację.
No cieszę się, Litka, że w ten sposób się porozumieliśmy, bo czasami to udaje nam się złapać nawzajem przez telefon komórkowy. Ale i tak kontakty są bardzo, bardzo skromne, tym większa moja radość teraz.
Też bardzo się cieszę i obiecujemy wspierać modlitwą.
Na Bóg zapłać.
Wszystkie dobre działania.
Trzymajcie się.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Bardzo serdeczne i gorące pozdrowienia i dla czcigodnych prowadzących audycję, i dla pracowników, i dla wszystkich skupionych przy radiu.
Kto pozdrawia?
Ja chciałbym w nawiązaniu do zapytania jednego ze słuchaczy odnośnie rachunku sumienia poinformować, że w marcowym numerze takiego miesięcznika to jest miesięcznik katolicki, poświęcony jest bardzo obszerny materiał formatu A4 od strony 16 do 46.
Ale jaki miesięcznik, bo nie dosłyszeliśmy?
Ten miesięcznik nazywa się List.
Ach, List, tak.
List, tak. I w tym miesięczniku właśnie na stronie 16 jest od strony 16 rozpoczyna się cały cykl księdza profesora Jana Andrzeja Kloczkowskiego. To jest dominikanin, filozof religii i jest bardzo bogaty ten cykl od wprowadzenia. No jest taki wspaniały, w pewnym momencie jest właśnie taka informacja, że rachunek sumienia zaczyna się już wtedy, kiedy my sobie uświadomimy, że nasz stosunek bezpośredni, można powiedzieć taki intymny z Panem Bogiem, że jest, nie jest już taki bliski. A więc już wtedy, w tym momencie. I jest właśnie bardzo obszerne, bo do 46 strony jest poświęcony ten materiał, bardzo bogaty i właśnie 46 strona kończy się właśnie przytoczeniem psalmu. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzechy zostały puszczone w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, którego duszy nie kryje się podstęp. No i dalsza część. I właśnie jeżeli chodzi o rachunek sumienia, jeżeli chodzi o spowiedź, to jest wielkim bogactwem Świętego Kościoła Powszechnego, z którego my nie zawsze sobie zdajemy sprawy, a ja mogę właśnie radość tę upublicznić i mogę uświadomić, ponieważ w przeszłości nie korzystałem długi okres. I to prowadzi nas, to jest właśnie Święty Kościół Powszechny Katolicki, ma to bogactwo, tę formę, która nas udoskonala, ułatwia nam kontakt z Bogiem i doprowadzenie nas ku wiecznej szczęśliwości. W przeciwieństwie do różnych innych denominacji, społeczności, które w jakiś sposób wypaczają zupełnie istotę. Nawiasem mówiąc, u nas w naszych mieszkaniach, ja dzwonię z Torunia, jestem z parafii świętego Michała Archanioła, pod wezwanie świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w Toruniu na Bydgoskim Przedmieściu. Zostały rozniesione ulotki takie, jak się roznosi ulotki od pizzy, w których informują grupa, która się nazywa Świadkami, no, że 9 kwietnia będzie...
Nie ogłaszajmy rzeczy, które przypadkiem nie ksiądz proboszcz akceptował. To jest akceptowane przez parafię? Co pan chce czytać? Tak?
W pewnym sensie po podłodze się walały, to takie nieprzyjemne, tak jakby to były jakiś materiał handlowy, a poza tym to...
Ale po co pan to mówi? Czy to jest... Na pewno Kościół tego nie drukował, skoro po podłodze
nie,
się
walały. Nie, ja mówię o tym, że to jest zgromadzenie, przepraszam, ja mówię, że to jest zgromadzenie, oni nazywają się świadkami Jehowy, ale to jest błędne pojęcie, bo to się powinno mówić albo fałszywi świadkowie.
No tak, no ale to nie jest, antena nie jest miejscem, żeby mówić o takich wydarzeniach, które nie są w tym momencie ważne,
że musimy jakoś starać się powrócić
dziękujemy
do
panu bardzo
głównego tematu naszej audycji.
Możemy podziękować za podanie informacji o rachunku sumienia.
Tak jest, tak. Liście. Całe 30 stron w ostatnim marcowym liście.
A więc mamy kolejne uzupełnienia dotyczące najnowszej bibliografii zagadnienia, które teraz omawiamy.
Tak, bo bez rachunku sumienia nie da się kroczyć do przodu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem podziękować ojcu Aleksandrowi, bo wyjaśnił nam, że nasz charakter, mój charakter chrześcijanina, to jest charakter czysto kościelny. Ja starałem się, oczywiście dawałem również o Kościele złe świadectwo. I po rachunku sumienia doszedłem do wniosku, że dając złe świadectwo o Kościele, to jest najgorsza rzecz, jaka mogłaby mi się zdarzyć. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie będzie miłości w domu, nie będzie wzajemnej komunikacji w tej wspólnocie, w rodzinie, jeżeli nie będzie miłości do Kościoła. My często zapominamy, za mało może się modlimy o ten Kościół, bo te wszystkie nasze grzechy, to Kościół te brzemiona nosi, jak gdyby, które stanowią nasz grzech. I dlatego wydaje mi się, że w małżeństwie, jeżeli nie będzie miłości do Kościoła, to nie będziemy dawać nigdy dobrego świadectwa, nie będzie pokory, nie będzie niczego. A dzisiaj Kościół jest bardzo atakowany. Jaka jest rodzina, taki jest Kościół. Musimy o tym doskonale wiedzieć. I my nieraz dbamy o swoją rodzinę, oczywiście materialnie i tak dalej. Wszystko się zrobiło takie merkantylne, a zapominamy o Kościele. I wydaje mi się, żeby w rodzinie się nawrócić, żeby zawiązać ten Kościół w rodzinie, to właściwie trzeba czuć miłość do Kościoła katolickiego, świętego. I o to musimy się modlić. I dlatego dziękuję za tę audycję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Gdy chodzi o poruszoną przez pana kwestię świadectwa o Kościele, miłości do Kościoła, ja tego nie sygnalizowałem w moim wprowadzeniu do rachunku sumienia małżonków, bo po prostu no, nie sposób zasygnalizować wszystkich spraw, ale na pewno jest to kwestia bardzo istotna, także na polskiej ziemi. Niestety daje się zaobserwować coś takiego, jak to, że pewna część społeczeństwa polskiego jest dość mocno antykościelna czy antyklerykalna. I gdy analizowałem ten problem przez pryzmat osobistych spotkań z ludźmi, którzy wypowiadają nierzadko bardzo krytyczne zdania o Kościele czy o duchowieństwie, o zakonach, zgromadzeniach zakonnych, dostrzegałem jako dwie dość odmienne postawy. Niektórzy w spotkaniu ze mną jeszcze bardziej wyjaskrawiali swoje podejście antykościelne czy antyklerykalne, a inni wtedy łagodzili swoje podejście, niejako mówili, no tak, no bo taka jest linia wiodąca, tak wszyscy robią, ale po wysłuchaniu takich czy innych argumentów ja troszeczkę zweryfikuję moją postawę. Także proszę pana zasygnalizowanie tego problemu przez pana jako problemu, który może być przedmiotem refleksji modlitewnej w czasie rachunku sumienia, bo jak najbardziej właściwe.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo widzę?
Mówi Wiesław z Gliwic.
Prosimy.
Ja chciałem dać takie świadectwo, no, przysłuchuję się od paru dziesięciu minut, że to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa, jeżeli mówi się o rodzinie, a bardzo często przez swój grzech, przez swoje jakieś błędy, niedociągnięcia, przez mały kontakt z Bogiem, że tak powiem, człowiek tą rodzinę gdzieś zatraca, gubi ją, po prostu rozpada się. No i ja właśnie tak mi się zdarzyło, gdzie teraz jakiś czas temu znalazłem Pana Boga i potrafię, gdzie oczywiście obarczałem żonę za wszystkie jakieś tam, bo jakieś tam powody były większe z jej strony. Wydawało mi się teraz, gdy spotkałem Pana Boga, gdy mnie dotknął, po prostu widzę, że wiele, wiele win było z mojej strony. I to jest takie, że po prostu Pan Bóg otwiera oczy, że ludzie, no stąd ta nienawiść jednej strony, bo mówi się pięknie, tutaj słyszałem wypowiedzi małżonków, że jedno drugie, że tak powiem, do Pana Boga przybliża, jedno jest o krok gdzieś. U mnie to było bardzo daleko wszystko, mimo tego, że pochodzę z rodziny takiej katolickiej, ale jednak nie zadbałem odpowiednio o to, bo byłem starszy o 10 lat od żony. Ona też pochodziła z takiej rodziny, gdzie tam była bardzo mały kontakt z Bogiem. I po prostu nie zadbałem o to, żeby jakoś ta edukacja nasza, żeby przygotować się do tego świętego związku. Oczywiście był to dla mnie święty związek i dalej jest i on pozostanie zawsze, bo teraz mam pełną świadomość tego, chociaż wiele rzeczy zrobiłem tam złych w międzyczasie, ale zacząłem jeździć na takie msze zdrawiające do Częstochowy, do archikatedry. Jest tam co miesiąc taka msza młodzieżowa dla to jest organizowane przez Wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre. Ksiądz Cyran jest moderatorem, Włodzimierz.
Znamy, polecamy.
Tak właśnie i wstąpiłem do tej wspólnoty i tam zobaczyłem piękne rodziny Boże. Właśnie w tej wspólnocie i po prostu byłem na rekolekcjach teraz w zimę w Skorzeszycach i z tą wspólnotą i widziałem, że jeżeli rodziny są przy Panu Bogu, to wszystko jest piękne. Ja to wszystko straciłem. Oczywiście ja się modlę za żonę już od iluś tam lat i ja wierzę w to, że chociaż popełniłem wiele błędów, że Pan Bóg mi ją zwróci. Wspólnota jest taka bardzo charyzmatyczna. Miałem takie właśnie proroctwa też, żebym bardzo się modlił za żonę, żeby nie poszła do piekła po prostu, bo no jest to takie. I mam teraz radość, że mogę się za nią modlić, że mogę się modlić za tych, którzy mi tą krzywdę zrobili. I po prostu to jest piękne. I to dotknięcie Pana Boga spowodowało, że ja potrafię wszystkich swoich wrogów kochać. I wrogów, którzy mi zrobili jakąś tam wielką krzywdę, bo tych ran było mnóstwo. Gdzie tam część była moich, ale reszta to była gdzieś tam od tych najbliższych. Dzieci nie mogę widzieć do tej pory, że mam bardzo utrudniony kontakt. No ale ale Bóg mi daje taką siłę, że po prostu ja mogę, w życiu bym nie przypuszczał, że ja mogę zadzwonić do radia i opowiedzieć to wszystko i podzielić się tym. Dlatego wszystkim tym, którzy są w podobnej sytuacji, a jest tych ludzi na pewno bardzo dużo, mówię, że Pan Bóg leczy wszystkie rany i potrafi, da taką moc i siłę, że człowiek jest w stanie przezwyciężyć każdy najtrudniejszy problem i ból. I mało tego, będzie prowadził innych ludzi do Pana Boga, bo to po prostu co Duch Święty robi teraz, jak ludzie, że tak powiem, do mnie lgną, żeby... No to jest niesamowite, jak Pan Bóg działa przez... jak jestem Jego narzędziem, no. No dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ja jednocześnie będę gorąco modlił się, Panie Wiesiu, w tej sprawie, by jednak doszło do pełnego pojednania w waszym małżeństwie i waszej rodzinie.
Drodzy Państwo, mówimy o rachunku sumienia. Właściwie to już nasz czas zbliża się ku końcowi. Naszym gościem, przypominam, jest ojciec Aleksander Jacyniak. Proszę ojca, co by jeszcze należało powiedzieć słuchaczom, dopowiedzieć do dzisiejszego tematu?
Sądzę, że bardzo istotne jest odpowiednie kształtowanie własnego serca, własnego sumienia. Ten temat jakoś nie wypłynął w żadnym telefonie w sposób taki bardzo jednoznaczny. Do mnie przemówił bardzo przykład, który podawał wczoraj w czasie rekolekcji wielkopostnych, które głosił jeden ksiądz Michalita, jeszcze głosi w dalszym ciągu w Narodowym Sanktuarium Andrzeja Boboli w Warszawie. Odwołał się do postaci Mitrydatesa VI, króla Pontu, który był bardzo wielkim tyranem, słynącym z okrucieństwa. A więc uwięził własną matkę, zabił brata, poślubił własną siostrę. Na jego rozkaz wydany z Efezu wymordowano w jeden dzień wszystkich Italików Azji Mniejszej, łącznie blisko 100 tysięcy osób. I ten Mitrydates był jednocześnie poliglotą, podobno znał 22 języki, uchodził za mecenasa sztuki i nauki, przyjaciela artystów. Ale jak wszyscy tyrani, lękał się otrucia i chcąc ustrzec się otrucia, przeprowadził liczne badania eksperymentalne nad truciznami i odtrutkami na swoich krewnych i poddanych. Następnie przez lata wypijał codziennie wciąż wzrastających dawkach nalewkę zawierającą 54 najbardziej groźne i straszniejsze trucizny. Całe życie walczył z Rzymem. Pokonany przez Antoniusza w roku 66 przed Chrystusem, nie zrezygnował jednak z walki. Kiedy jednak przeciwko niemu wystąpił jego własny ukochany syn, wpadł w rozpacz i wypił potężną porcję trucizny, żeby w ten sposób zakończyć swoje życie. Ale trucizna nie zadziałała, bo jego organizm był uodporniony. Wówczas rozkazał niewolnikowi, żeby przebił go mieczem i w ten sposób, żeby zakończył żywot. To może być taki drastyczny przykład na to, jak można uodparniać organizm na działanie trucizny, i także na to, jak można zagłuszać nasze sumienie. I dlatego, jeżeli rozważamy kwestię rachunku sumienia, w ogóle rachunku sumienia małżonków, nie jest możliwe robienie właściwego rachunku sumienia bez pracy nad sumieniem, bez formowania własnego sumienia, bez ciągłego, jak gdyby, konfrontowania naszego sumienia z tym, co mówi Bóg i na ile jesteśmy temu wierni, a na ile nasze sumienie i jego głos jest niwelowany, wyciszany przez różne głosy świata, które są przeciwne głosowi Boga.
Jeszcze 3 minutki mamy, ojcze.
Bardzo się cieszę, że mamy jeszcze 3 minutki. Gdy chodzi o te 3 minuty, na cóż możemy je poświęcić? Może jeszcze jeden taki przykład, który pokazuje mi, jak zwłaszcza przystępując do kraty konfesjonału, czy też no tak telebiąc się w sobie, zmagając się w sobie, czy przystąpić do katy konfesjonału, czy też wyspowiadać się, czy też nie, bo ten aspekt rachunek sumienia jako przygotowanie do spowiedzi był w tej audycji mniej poruszany i sądzę, że może też dobrze, bo chodzi o to, żeby coś stało się naszą modlitwą, z tego już pewna praktyka sakramentalna też będzie się rodziła. Otóż tenże sam ojciec rekolekcjonista podał wczoraj 2 przykłady biblijne, 2 teksty biblijne, które jego samego dopingują do tego, żeby w sposób pokorny, ale systematyczny korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Pierwszy fragment, wyjęty z księgi Tobiasza, rozdział 12, werset 10, który mówi: ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy, czyli czyniąc zło, jestem wrogiem samego siebie, niszczę siebie, niszcząc jednocześnie czy raniąc tego Boga, który jest sercem naszych serc. I drugi fragment z listu do Hebrajczyków, rozdział 6, wersety 5 i 6, w którym czytamy: zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. A moim grzechem krzyżuję we mnie Syna Bożego. Jest to stwierdzenie niezwykle drastyczne, jeśli uświadomimy sobie, jakim koszmarem była droga krzyżowa i krzyżowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziękuję bardzo. A wracając jeszcze do kontekstu rodziny, wielu rodziców pamięta, żeby dzieciom przypominać o spowiedzi pierwszopiątkowej czy właśnie wielkanocnej, ale również mówmy naszym dzieciom, niech one wiedzą i widzą, że my jako rodzice też idziemy wyspowiadać się. Wcześniej przepraszamy się, przepraszamy nasze dzieci. Autorytet nasz nie legnie w gruzach, jeżeli przeprosimy za to, co niesłusznie wobec nich z naszej winy się stało. I wiedzmy, że właśnie ta droga wspólnego kroczenia do Boga, nie wstydzenia się tego, że przepraszamy, że idziemy do spowiedzi, pomoże również naszym dzieciom później, kiedy już będą samodzielne, podejmować właśnie takie decyzje, że coś się złego stało, idę pojednać się z Bogiem, a nie obrażam się na Pana Boga. Bo to oczywiście prowadzi donikąd. I nie zbuduje się ani nawet szczęścia tu, nawet na tej ziemi, jeżeli będziemy się na Pana Boga tylko obrażali.
Tak, bardzo ważne jest, aby kroczyć tą drogą z maksymalną pokorą, bo dzieci wyczuwają bardzo szybko, czy jest to autentyczne życie wiarą rodziców na każdym miejscu, na każdym kroku, czy też jest to pewien tylko chwyt, czasami nawet apodyktyczny, żeby zmusić dzieci do czegoś, czym samemu się nie żyje.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj jest ojciec Aleksander Jacyniak.